A Bogu, bracia i siostry, jaką mamy dzisiaj piękną pogodę, chciałoby się powiedzieć. Tereska, jak rozkładaliśmy krzesła wspólnie, zauważyła, że jeżeli przetrwaliśmy zeszły tydzień, to już nas chyba nic nie zaskoczy, ale Bogu możemy też oddać chwałę za to, że mamy ładną kaplicę, ładny trawniczek i spotykamy się, żeby słuchać dzisiaj Słowa Bożego. Zanim będziemy uwielbiać Boga, a po to przyszliśmy, przede wszystkim tak wierzę, że po to przyszliśmy, żeby 100% uwagi skupić na Nim, na Najwyższym, żeby oddać Mu należytą chwałę, to kilka kwestii technicznych, bo jest troszkę osób, które jeszcze u nas nie było. Jesteśmy w kaplicy, ale chciałbym powiedzieć, że przestrzegamy, staramy się przestrzegać wszelkich ponoć nie nakazów, tylko zaleceń, ale chcemy świecić też przykładem przez to, że skoro możemy się spotykać, to będziemy przestrzegać tego, o co jesteśmy proszeni, dlatego krzesła są w takiej odległości między sobą, dlatego starajmy się te 2 metry od siebie zachowywać, starajmy się zasłaniać usta i nos i też jak skończy się nabożeństwo, nie rzucajmy się na siebie, chociażbyśmy chcieli, starajmy się ten dystans trzymać do siebie. Kaplica jest otwarta w takich kwestiach, jakby ktoś potrzebował skorzystać z łazienki, to tamten żółty budynek i po nabożeństwie też tam można pójść, bo mamy punkt z literaturą, czy porozmawiać, jakby wiało. To tyle z kwestii technicznych. A teraz już postarajmy się, bo to w dużej mierze od nas zależy, czy rzeczywiście skorzystamy dzisiaj z nabożeństwa. Postarajmy się teraz 100% naszej uwagi poświęcić Jemu, bo ze względu na Boga, ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na prowadzenie Ducha Świętego tutaj jesteśmy. I ciekawe, co On dzisiaj chce do nas powiedzieć. Ja jestem ciekawy, co dzisiaj ja skorzystam z nabożeństwa. Chociaż wydawałoby się, że od lat korzystam i różne rzeczy nie powinny mnie zaskoczyć, to ja mam nadzieję, że coś mnie dzisiaj zaskoczy, że uszczknę coś dla siebie. Że może w jakiejś modlitwie coś wysłyszę, że Duch Święty będzie do nas przemawiał. I zacznijmy nasze nabożeństwo, powstańmy od hymnu, od pieśni łaski wspaniałej się strumień zlał. Kiedy będziemy śpiewać w poszczególne 4 zwrotki, myślmy o tej łasce. Co to oznacza dla mnie dzisiaj?
Gdzie książę pan, jako baran.
Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Na tym polega ta łaska, że nie ma sądu dla tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Pomódlmy się teraz, oddajmy ten czas naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, a potem będziemy Go uwielbiać poprzez pieśni dalej. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że nie ma sądu dla tych, którzy Ciebie przyjęli i uznali za swojego Zbawiciela. Dziękuję Ci, Panie, za tą największą łaskę, za wyraz Twojej łaski, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś na świat, abym ja nie musiał zginąć, abym otrzymał dar życia wiecznego za darmo, z łaski, poprzez wiarę, bo to jest Twój dar. Chcemy Ciebie wywyższać, chcemy Ci dziękować za miejsce, w którym jesteśmy, za Twoją dobroć i łaskę, Panie. Za to, że wyrazem łaski jest to, że w kolejną niedzielę, już czwartą, możemy się spotkać tutaj na powietrzu, Panie. Dziękujemy Ci za posesję, jaką nam dałeś, za warunki, w których możemy być, za pogodę, Panie, za wszystko, co od Ciebie otrzymujemy, za każdą dobrą rzecz, Panie, i za każde przykre doświadczenie, które może służyć ku dobremu. Jeżeli Ciebie kochamy, Panie, wyznajemy to, że Ty jesteś naszym Panem i teraz chcemy Ciebie uwielbiać. Poprzez te pieśni, które przygotowaliśmy, chcemy oddać Tobie chwałę. Chcemy, żeby ten śpiew wzniósł się do Ciebie, do nieba, jako miła woń. Bądź wywyższony na tym miejscu. Amen.
Będziemy śpiewali pieśń Błogosław duszo moja Panu. To jest psalm 103. Lubicie śpiewać psalmy? Ja bardzo lubię śpiewać psalmy, bo wtedy nie muszę się zastanawiać, czy ta pieśń, której są słowa, są zgodne ze Słowem Bożym, bo to jest Słowo Boże. Tak jest. Zaśpiewamy dzisiaj dwa psalmy. Najpierw 103, później 145. Błogosław duszo moja Panu.
Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław duszo moja Pana, w Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław duszo moja Pana, w Jego dobroci nigdy nie we Najświętsze imię, błogosław, duszo moja Pana. Jego dobroci nigdy nie zapomina.
Panie, aby dziękować Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, którego potęga nie ma granic, który ma wszystko w swoim ręku, aby, Panie, głosić to
aby Ci dziękować, Panie, że z pokolenia w pokoleniu przekazywało wieść o Twojej wielkości i cudowności, Panie, i Twojej potędze. Wielki Boże, Królu Wszechświata, Ty znasz naszą przyszłość, widziałeś nas, zanim się urodziliśmy, Boże. Wiesz, co będzie za parę dni, co będzie za parę chwil. Chcę Ci, Panie, za to dziękować, że Ty nie pozostawiasz niczego przypadkowi, Panie, bo Ty wszystko kontrolujesz. Chwała niech Tobie będzie, Boże. Kocham Cię, Panie, Ty jesteś mą mocą, Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem. On moim Bogiem, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. Strachu, Panie, że dzięki temu, że znamy Twoją miłość, znamy Twoją łaskę, nie musimy się lękać, Panie. Dzięki Ci za to. Dzięki Ci, że jesteś skałą, Panie, na której, gdy budujemy, Panie, nasze życie, to mamy pewność, że ono nie upadnie, Panie. Chwała niech Tobie będzie za to. Za Twoją miłość, za Twoją dobroć, Panie. Za schronienie, które nam dajesz, Boże.
Uwolnił mnie od strachu.
Padać, co jest znakiem, że dzieci zapraszamy do kaplicy, tak jak tydzień temu, żeby nie zmokły, a my będziemy słuchać Słowa Bożego. Mamy już pewne doświadczenie, jak to jest w deszczu, także jeżeli macie parasole, to roztwórzcie, kaptury załóżcie, a ja zapraszam pastora, żeby dzielił się z nami Słowem Bożym.
Każdy z nas ma matkę, tak? Niektórzy już nie mają tego przywileju, że ich mama żyje, ponieważ odeszła do wieczności. A niektóre, chociaż sędziwe, wciąż są między nami i możemy cieszyć się społecznością, widywaniem się z nimi. Mamy też młode mamy, które nabierają doświadczeń w tym zakresie. Bycie matką nazywamy macierzyństwem. A macierzyństwo to jest zespół cech, zachowań właściwych matce. I oczywiście ten zestaw może mieć różną rozpiętość, to też zależy od tego, w jakiej części świata matka spełnia swoją rolę, w jakiej kulturze. Niektóre są bardziej rozbudowane, w niektórych bardziej uproszczone. Ja miałem ten przywilej, by też wyrastać przez całe moje dzieciństwo przy mojej mamie, która też dzisiaj jest tu z nami pod tym wielkim parasolem i bardzo się cieszę, że mogę ją widzieć, gdy będę dzisiaj mówił, czy zachęcał nas wszystkich do tego, abyśmy matkowali, abyśmy mieli taką postawę troski o innych. Moja mama, gdy byłem mały, bardzo troszczyła się o mnie i to widziałem przez całe lata mojego dzieciństwa w trudnych dosyć warunkach na głębokiej wsi, a jednak troszczyła się jak tylko mogła, by niczego nam nie brakowało. Widziałem w niej to, jak się troszczy o mój rozwój, jak jej zależy na tym, abym się gdzieś nie zatrzymał w rozwoju. Stymulowała mój rozwój. To jest cecha matki. Właściwa cecha matki. Jeśli chodzi o moją mamę, to też, gdy osiągnąłem wiek 15 lat, pozwoliła mi podejmować samodzielne decyzje, jeśli chodzi o moje życie. I za to jestem jej wdzięczny, bo to sprawiło, że stosunkowo wcześniej nauczyłem się odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za decyzje, które podejmowałem. Też widziałem, że troszczy się o mój stan duchowy. W wieku dojrzewania nieraz słyszałem, jak się modli o mnie. Nieraz byłem napominany przez nią, ponieważ zależało jej na tym, abym nie zszedł z drogi zbawienia, abym osiągnął żywot wieczny. I rzeczywiście różne cechy, o których możemy teoretycznie dowiadywać się, jaka powinna być matka, w przypadku mojej mamy te cechy wszystkie wystąpiły i aż do dzisiaj wiem, że się modli o mnie i wspiera mnie duchowo. Matka ma kapitalny wpływ na swoje dzieci. Świadczy o tym przysłowia, które mamy w języku polskim. Bez matki nie ma chatki. Słyszeliście takie przysłowie? Tak, to właśnie matka tworzy tę chatkę, tworzy atmosferę, gniazdo rodzinne, tworzy dom, który jest nam tak potrzebny dla prawidłowego rozwoju. Jaka matka, taka natka. Zgadza się. Nieraz to widzimy. Jakie jabłko, taka skórka, jaka matka, taka córka. Te przysłowia są mądrością narodu. Te przysłowia wyraźnie wskazują na wpływ matki na życie dziecka. Jest też w naszym języku i nie tylko naszym porzekadło wyssać coś z mlekiem matki. Co to znaczy? Kiedy mówimy zdolności artystyczne wyssał z mlekiem matki, albo zamiłowanie do porządku wyssała z mlekiem matki. Znaczy, że matka takiego dziecka przez całe lata wpływała, pokazywała, kształtowała życie dziecka. Wszczepione nam przez matkę pojmowanie świata, sposób myślenia i działania formują nas na całe lata i często aż do naszej śmierci mają dla nas znaczenie. Mówię o tym, bo jak wiecie, pojutrze będziemy świętować Dzień Matki. Będziemy naszym mamom wręczać kwiaty, będziemy dziękować za ich trud macierzyński. To piękne święto, to dobry zwyczaj i mam nadzieję, że nikt z nas nie zapomni, aby swojej mamie powiedzieć parę miłych słów tego dnia i wręczyć jej jakiś kwiatek. Matka ma wielki wpływ na nasze życie. A co przesądza o tym, jakie jest nasze chrześcijaństwo? Jakimi chrześcijanami jesteśmy w naszym życiu? Otóż z Biblii wiemy, że są dwa sposoby, według których ludzie starają się być pobożni i dbają o swoje zbawienie, o życie wieczne. Jednym z nich jest stare przymierze i prawo, które mówi o uczynkach jako podstawie do podobania się Bogu. Drugim sposobem jest nowe przymierze, łaska Boża, o której dzisiaj na początku nabożeństwa tak pięknie śpiewaliśmy. Łaska, która oznacza, że usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I cała pobożność upływa w atmosferze łaski, wspaniałomyślności Bożej, dobroci Bożej. Jak matka nadaje ton życiu i myśleniu dziecka, Tak albo zakon, albo łaska ukierunkowuje nasze chrześcijaństwo. I trochę teraz nauki biblijnej na temat zakonu i łaski. Bo pytanie brzmi, matka prawo czy matka łaska określa nasze chrześcijańskie codzienne życie? Dlatego zwrócimy się do Słowa Bożego. Jest taki tekst w liście do Galacjan w 4 rozdziale, który uczy nas czegoś bardzo ważnego w tym temacie. Od 22 wersetu czytam Słowo Boże. Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała. Ten z wolnej na mocy obietnicy. Ma to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak dwa przymierza. Jedno z góry Synaj rodzące w niewolę jest nim Hagar. Hagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada dzisiejszej czy teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. A trzymajmy się tutaj. Stare przymierze, prawo, jeśli ono determinuje, określa nasze chrześcijaństwo, to wciąż kręcimy się wokół przykazań. 613 przykazań Tory Starego Przymierza. Wciąż kręcimy się wokół nowych różnych nakazów, przepisów, które tworzymy w Kościele, wymagamy od siebie, pilnujemy, żeby wszystko było zgodnie z nimi. Ciągle nasze myśli kręcą się wokół ostrzeżeń czy poleceń. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, jak to w liście do Kolosan jest napisane. Żyjemy skrępowani tymi przykazaniami i w tym naszym chrześcijaństwie, w naszej pobożności brakuje wolności, brakuje radości. Chrześcijaństwo staje się trudne, staje się uciążliwe, bo polega na wciąż skrupulatnym przestrzeganiu litery przykazań. Gdy matkuje nam prawo, to wszystko musi być wypracowane i nosi znamiona niewoli, jak mówi tutaj nam Słowo Boże. Natomiast górna Jerozolima, czytamy od 26 wersetu, jest wolna i ona jest naszą matką. Słyszycie, co tu jest napisane? I ona jest naszą matką. Jest bowiem napisane, wiwatuj niepłodna, która nie rodzisz. Zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Górna Jerozolima, ona jest naszą matką. O czym tu jest mowa? Co natchniony Duchem Bożym apostoł Paweł miał na myśli, gdy spisał te słowa? Myślał o tym, żeby tych Galacjan, do których pisał, a którzy skłonili się, dali się sprowadzić znowu do tego, aby ich chrześcijaństwo, wiara w Jezusa Chrystusa polegała na przestrzeganiu przepisów zakonu. On chciał oderwać ich myśli od tej starej matki, od tej matki, która się kojarzy z niewolą, z literą. Litera zabija, mówi Pismo Święte. I chciał ich przekierować, skierować ich myśli ku górnej Jerozolimie. Nie tej Jerozolimie, w której stała świątynia i w której składano ofiary. On chciał ich przekierować do górnej Jerozolimy, żeby ona zaczęła determinować ich sposób myślenia i pobożności. Życie na mocy obietnicy ma charakter nadprzyrodzony. Życie w oparciu o prawo jest odmierzalne, Jeśli coś zrobiłeś, to jest, nie zrobiłeś, to nie ma. Wszystko jest matematycznie sprawdzalne i nie ma w takim życiu cienia przygody, tej radości, czegoś nadprzyrodzonego, nadzwyczajnego. Tak jak to było w przypadku Sary, która urodziła w sposób nadprzyrodzony, bo przecież nie mogła naturalnie urodzić. I to była wielka przygoda. Trzeba było na nią poczekać, to prawda. Ale potem była niezwykła radość. I tutaj jest powiedziane, wiwatuj niepłodna, która nie rodzisz, zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. No jak to? Jak to możliwe? A no właśnie, możliwe. U Boga jest to możliwe. Tak to nie jest możliwe w naturalny sposób. Ale staje się nadnaturalne, staje się normalne dzięki nadzwyczajnej mocy Bożej. Powody do radości w życiu duchowym człowieka, który żyje zapatrzony w górną Jerozolimę, nie są pochodzenia naturalnego. Nie raduje się dlatego, że mu się udało, nie raduje się dlatego, że deszcz nie pada, nie raduje się dlatego, że dzieci są takie miłe, że rodzice tak się troszczą, że władzę mamy taką mądrą, że dobrze się nam tak żyje, że mamy takich dobrych sąsiadów. Taka radość to jest radość naturalna i bardzo łatwo ją odebrać. Już pod parasolką nie ma tej radości. Ale jeżeli jesteśmy zapatrzeni w górną Jerozolimę, jeśli nasza pobożność, nasza wiara w Jezusa Chrystusa nie opiera się o to, co tutaj przeżywamy, czego tutaj naturalnie doświadczamy, tylko myślimy o tej naszej Ojczyźnie niebiańskiej, myślimy i żyjemy w świetle nadchodzącego Królestwa Bożego, wtedy nasza radość jest nadnaturalna. Izaak, syn obietnicy, Izaak, jak narodzony w sposób nadnaturalny, on sam nie musiał niczego zdobywać, wywalczać, osiągać. Izaak wszystko dostał na talerzyku, wszystko dostał w dziedzictwie, dostał od Abrahama ojca. Był synem obietnicy i wszystko było dla niego. Taka jest historia biblijna Izaaka. Poczytajcie uważnie, to zauważycie, jaki los miał właśnie Izaak. Wy zaś, bracia, czytamy dalej, po Izaaku jesteście dziećmi obietnicy. Kiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. Lecz co czytamy w piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. A zatem, bracia i siostry, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Czujecie, chwytacie, o czym tutaj apostoł Paweł napisał? Istnieje ogromne napięcie pomiędzy obydwoma sposobami myślenia. Tak jak było kiedyś napięcie między Ismaelem i Izaakiem. Jak wtedy w tym naturalnym układzie między tymi dwoma synami była niechęć, zresztą ona zaznacza się po dziś dzień, tak wciąż w sensie duchowym jest napięcie między prawem i łaską. Prawo czy łaska? Cielesny sposób myślenia naciera na życie według ducha, naciska, prześladuje, sprzeciwia się temu, co jest według ducha. Prawo nie zgodzi się nigdy z łaską. To są dwa różne sposoby myślenia, to są dwie różne matki i dwa różne wychowania. Górna Jerozolima, jak czytamy, ona ma być i ona jest naszą matką. W jakim sensie? Ano w takim, że formuje nasze zapatrywania na przyszłość i kształtuje nasze podejście do życia. W objawieniu świętego Jana w 21 rozdziale czytamy troszkę o tej górnej Jerozolimie. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Wstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Oto nasza przyszłość. Oto górna Jerozolima, która jest naszą matką, która nas wychowuje do Królestwa Bożego, która wychowuje, którą powinniśmy być zapatrzeni i nastawieni na nadchodzącą, wieczną już pociechę, wieczną radość, którą będziemy mieli od Pana. I gdy patrzymy na okoliczności, gdy patrzymy na innych ludzi, to często odechciewa się nam żyć, to często popadamy w jakiś stan zniechęcenia, może nawet zwątpienia, niedowiarstwa, ale gdy dane nam jest patrzeć na to, co nadchodzi, na Królestwo Boże, na tę górną Jerozolimę, to niezależnie od okoliczności chce nam się żyć. I przy tej matce, gdy się do niej przytulamy, gdy o niej myślimy, robi się nam lżej na duszy. Choćby nie wiem, jak było ciężko. Jak to w Psalmie 131 jest powiedziane: zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest moja dusza. Myślmy, serce swoje kierujmy, zapatrzmy się na tę naszą matkę, górną Jerozolimę. Żyjmy myślą o spotkaniu z Panem, o tym, że On nadchodzi. Każdy nowonarodzony chrześcijanin zapatrzony w górną Jerozolimę, tę podniosłą i chwalebną atmosferę życia wysysa z mlekiem od tej matki. A nam jest to dane. Od iluś lat już do tej matki należymy. Ona nas wychowuje. To ona nam matkuje. Właśnie do tego naszego rozważania wprowadźmy czasownik matkować. Matkować. To znaczy zastępować komuś matkę, opiekować się kimś, pielęgnować kogoś jak matka. I tutaj już nie mówimy o biologicznym macierzyństwie, ale mówimy o sposobie, o stylu życia, które może być dla innych bardzo pożyteczne. Kto może być duchową matką? Oto jest pytanie. Czy tylko kobiety? A może i mężczyźni mogliby być duchową matką dla kogoś? A ciekawe. Pan Jezus kiedyś, pamiętacie, przy tej scenie, gdy Jego matka, bracia przyszli, żeby się z Nim spotkać, zażądali, żeby wyszedł do nich, On wypowiedział takie słowa: kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli i oświadczył: oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Sam Jezus, chociaż było wiadomo, że Jego matka biologiczna jest tam gdzieś na zewnątrz i oczekuje kontaktu z Nim, sam Jezus powiedział, że matką dla Niego Czyli kimś bliskim, kimś, kto ma też na niego wpływ, jest każdy, kto pełni wolę Bożą. Można by było z tego wziąć prosty wniosek, że matkować w sensie duchowym może każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, kto narodził się na nowo, kto pełni wolę Bożą. Taka osoba, osoba pełniąca wolę Bożą, może i ma cechy matki. Zgadzacie się z tą myślą? Może mieć w sobie taką postawę, takie nastawienie do innych ludzi. Możemy więc wszyscy, jako wierzący w Jezusa Chrystusa, realizować swoiste macierzyństwo duchowe w stosunku do innych osób. Czyli takie cechy, które trochę mówiłem na początku, jak troskliwość, jak dawanie stosownego pokarmu drugim osobom, troska o to, żeby się jakiejś trucizny nie najedli, okazywanie ciepła, uczuć, pocieszenie. Sam Bóg daje nam przykład, że kimś takim jest. Sam Bóg, jak matka pociesza dziecko, czytamy w Izajasza 66:13, tak ja was będę pocieszał. W Jerozolimie doznacie tej pociechy. Tu znowu widzicie, pojawia się Jerozolima. I bynajmniej nie ta stara Jerozolima, gdzie pełno różnych dewocjonali, tylko ta górna Jerozolima, o której przeczytaliśmy. Jak i komu można matkować? Wytrzymacie jeszcze chwilę? Zastanowimy się, jak możemy matkować innym, na czym to polega. Otóż po pierwsze, matkujesz, doprowadzając kogoś do narodzenia się na nowo i troszcząc się o niego. W sensie duchowym możemy matkować innym przez to, że będziemy komuś głosić Ewangelię, doprowadzimy go do poznania Jezusa Chrystusa, on się narodzi na nowo, a my będziemy troszczyć się o to duchowe niemowlę, które się pojawiło na tym świecie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 4:15 napisał: to ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Zrodziłem, to się nam kojarzy nie z ojcem, tylko z matką, prawda? To ja was zrodziłem, czyli ja stałem się waszą matką przez to, że wam głosiłem dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. On założył tamten zbór w Koryncie, on się o nich troszczył, on zabiegał, on nie spał po nocach, on był gotowy poświęcić się nie wiem jak, żeby tylko o nim rośli we wierze. Tak możesz i ty, i mogę i ja matkować dzisiaj komuś. Rozejrzyjmy się. Postarajmy się, przyłóżmy się do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby wydać duchowe potomstwo, żeby kogoś przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. Po drugie, matkujesz, adoptując kogoś już narodzonego na nowo. W takim fizycznym życiu nieraz bywa tak, że dzieciątko, niemowlątko się urodzi, a nie ma się komu nim zaopiekować. I wtedy mamy zjawisko adopcji. Pojawiają się wtedy ludzie, pojawia się matka, która nie jest biologiczną matką, ale która jak własna matka zatroszczy się o to niemowlątko i je wychowa. I nieraz słyszymy i zachwycamy się tym obrazem wdzięczności, jaką okazują dzieci wychowane przez matkę przybraną, przez matkę, która adoptowała to dziecko. A w sensie duchowym, w chrześcijaństwie, też mamy czasem do czynienia z taką sytuacją, że jakieś duchowe niemowlątko narodziło się i nie ma się komu nim zaopiekować. bo narodziło się gdzieś w Ameryce i wróciło do Polski, bo narodziło się na jakimś spotkaniu, na jakimś obozie, na jakiejś ewangelizacji. Tam się urodziło i wróciło i nie ma żadnej matki. Domu nawet nie ma. I chodzi o tę wrażliwość, żebyśmy my, uczniowie Pana Jezusa, żebyśmy mieli w sobie tę myśl, żeby zaadoptować takie jakieś dziecko, jakąś kobietę, jakiegoś mężczyznę, kogoś, kto usłyszał, kto otworzył serce dla Ewangelii, żeby się nim zaopiekować, żeby się o niego zatroszczyć. Ciśnie mi się obraz Pryski i Akwili, jak zauważyli w Koryncie takiego młodego, błyskotliwego człowieka, który głosił tam, przemawiał do ludzi, ale on nie miał matki. Nie było komu mu matkować. I tak mówił różne rzeczy, ale oni tak posłuchali i jest napisane, że się zaopiekowali nim, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę pańską. O tym właśnie teraz mówimy, o tym matkowaniu poprzez zaadoptowanie kogoś, zatroszczenie się. Nawet w naszym zborze są takie osoby, są takie sytuacje, że ktoś potrzebuje duchowej opieki, potrzebuje kogoś starszego we wierze, potrzebuje matki, duchowej matki, czy to brata, czy to siostry, czy małżeństwa, jakby tam nie patrzeć, to by się tak troszkę bardziej zajął i zatroszczył o rozwój, o poprowadzenie bliżej Pana, o zrozumienie Słowa Bożego. Ej, to jest wielkie pole do zagospodarowania. A przecież jeszcze w internecie śmigamy tam i wiemy, że tam jeszcze tu się ktoś odzywa, tam się ktoś odzywa. Widać, że jednego dnia udostępnia coś na tym swoim Facebooku, co jest zdrowe, co ma zdrową naukę. Patrzysz, następnego dnia udostępnia coś, co aż za głowę się można złapać, co ona udostępnia, co ona ogląda, czym się ona zachwyca. To jest sytuacja, w której ktoś tam potrzebuje duchowej matki. Potrzebuje, żeby mu pomatkować trochę, żeby się nim zająć, żeby się nim zaopiekować. Więc po pierwsze, możesz matkować sam, przyprowadzając kogoś do Jezusa, głosząc mu Ewangelię, rodząc go do wiary Syna Bożego. Ale po drugie, możesz matkować przez to, że adoptujesz kogoś, kto już się narodził na nowo, kto już jest wierzący, ale jest na początku swojej wiary. Po trzecie, matkujesz ponownie, rodząc kogoś po jego upadku duchowym. To też są sytuacje, których nie mało. Gdy ktoś nawrócony, narodzony na nowo, po jakimś czasie schodzi z drogi wiary, dał się gdzieś odciągnąć na manowce wiary, albo poszedł po prostu w świat, wabiony przyjemnościami tego świata, odszedł. Odszedł od Boga, odszedł od społeczności wierzących. I może być tak, że po jakimś czasie natrafiamy na taką osobę, albo taka osoba się pojawia gdzieś tam na naszym horyzoncie. I ważne, żebyśmy takich osób nigdy nie przekreślili, że dla nich już nie ma nadziei, tylko żebyśmy spróbowali ponownie do nich podejść i ponownie ich zachęcić. Apostoł Paweł w już czytanym liście do Galacjan napisał tak: dzieci moje, znowu w boleściach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Co miał na myśli? Oni zeszli z drogi łaski, odeszli od tej matki łaski i zwrócili się znowu do matki zakonu, prawa. I on mówi, że jeśli będziecie w tę stronę iść, to Chrystus wam nic nie pomoże. Wypadacie z łaski, jeżeli w obrzezaniu, jeżeli w różnych przepisach Starego Przymierza szukacie usprawiedliwienia, to wypadacie z łaski. I on właśnie po to napisał ten list. Całą swoją energię skierował, żeby tych wierzących w Galacji na nowo zrodzić do tej Matki Łaski, żeby oni się trzymali łaski Chrystusowej, usprawiedliwienia z wiary, a nie z uczynków. I może być tak, że i dzisiaj gdzieś tam w naszym środowisku, w naszym otoczeniu taką osobę zauważymy, że gdzieś pobłądziła, że gdzieś poszła w jakąś naukę, że dała się gdzieś odprowadzić od tego prostolinijnego, szczerego oddania się Chrystusowi. Pomyślmy, może dzisiaj jeszcze takiej osoby nie widzimy, nie mamy na uwadze, ale może już jutro przyjdzie nam na myśl taka osoba, albo ją spotkamy nagle na mieście, albo gdzieś tam się do nas odezwie. Taka osoba, która kiedyś była na drodze zbawienia. Razem może nawet śpiewaliśmy pieśni, razem rozważaliśmy Słowo Boże, a dzisiaj gdzieś jest daleko. Możesz spróbować matkować takiej osobie przez to, że na nowo ją zrodzisz dla Ewangelii. Znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Mamy świadectwo apostolskie. To jest ta możliwość, trzecia możliwość, jak możemy zacząć znowu matkować komuś, kto się gdzieś zagubił. Dobrze się zrobiło, chociaż ja widzę nadciągającą kolejną chmurę, ale my się cieszmy tą chwilą, że mamy słoneczko i możemy tak jeszcze przez chwileczkę pomyśleć. Nie wszyscy z nas zostają matkami w sensie biologicznym, chociaż Bóg, jeśli zechce i uzna to za dobre, to jest to możliwe. Bóg może dać dziecko w sensie biologicznym każdej kobiecie. U Niego jest to możliwe. Za przykład niech posłużą słowa najsławniejszej matki, do której zostało powiedziane tak: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Uwaga, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. To jest świadectwo. Świadectwo również w tym wymiarze fizycznym, biologicznym, że co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Alleluja, czytamy w Psalmie 113. Lecz te słowa chciałbym szczególnie dzisiaj zaaplikować do naszego duchowego matkowania. On to może sprawić, to z Jego łaski może się stać, że chociaż nawet nie jesteś biologiczną matką, nie znasz uczucia macierzyństwa, albo jesteś facetem i w ogóle ci macierzyństwo do głowy nie przychodzi, bo nie może. On to może sprawić, że obojętnie jakiej płci jesteś, obojętnie jak tam wyglądało twoje życie do tej pory, możesz stać się matką, która się cieszy dziećmi. Możesz matkować dla innych. Możesz być duchową matką dla wielu osób, nie tylko dla jednej osoby. Poselstwo Słowa Bożego na dzisiaj brzmi: matkuj. Matkuj. Na okoliczność zbliżającego się Dnia Matki pragnę tego, modlę się o to, żeby Duch Święty ożywił w nas tę myśl, że ja też mogę zacząć komuś matkować. Ja też mogę się zatroszczyć o kogoś duchowo. Głoś Ewangelię i wydaj na świat duchowe potomstwo i matkuj komuś takiemu. Naprawdę, to jest czas, czas, kiedy Królestwo Boże się bardzo przybliżyło. Może jeszcze kogoś można byłoby pobudzić, powołać do życia duchowego. Możesz to zrobić. Matkuj takim osobom, które przyprowadzisz do Jezusa. Otocz troską duchową nowonawróconych, zrodzonych z Boga, którzy jako nowonarodzone niemowlęta potrzebują tego duchowego mleka, żeby przez nie wzrastać ku zbawieniu. Troszcz się o takie osoby, matkuj im. Zajmij się synami i córkami marnotrawnymi, którzy po latach błądzenia wracają do Boga. Pomóż im duchowo stanąć na nogi. Podnieś ich, zatroszcz się o nich, matkuj im. Mając osobiste doświadczenia, obserwacje z macierzyństwa biologicznego, matkuj czule i wytrwale. Matkuj, unikając nadgorliwości i przesady. Matkuj stosownie do wieku i rozwoju swoich duchowych dzieci. I któregoś dnia w niebie będziemy świętować Dzień Matki. Wow, taki dzień nadchodzi. Niech każdy z nas w owym dniu będzie mógł powiedzieć: oto ja i dzieci, które mi dał Pan. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze w niebiesiech, dziękujemy Ci za to, że Ty w swoich planach jako Stwórca nie tylko dałeś nam zdolność tego, żeby rodzić dzieci, płodzić i rodzić dzieci na tej ziemi i matkować im tutaj w sensie życia doczesnego. Ale że też powołujesz nas do tego, abyśmy troszczyli się o życie duchowe. Że dajesz nam przykłady w Twoim Słowie takiej troski, matczynej troski o dusze ludzkie, o ich zbawienie, o ich rozwój duchowy, o utrzymanie społeczności z Tobą, o wytrwanie na właściwym kursie. Modlę się o to, abyś na tę okoliczność, kiedy myślimy o naszych matkach i o ich trosce o nas, abyś pobudził w każdym z nas, czy to w mężczyznach, czy w kobietach, duchową troskę i tę postawę matkowania dla innych. Proszę Cię bardzo. Proszę Cię, Panie, wypełnij nas taką myślą, taką troską, aby każdy z nas rozejrzał się wokół siebie i aby adoptował kogoś, o kogo się będzie troszczył, jak matka troszczy się o swoje dzieci. To kogo będzie rodził na nowo, jeśli będzie potrzeba. Kogo będzie wychowywał, dostarczał mu duchowego pokarmu, troszczył się o to, żeby przyjmował dobry pokarm. Dziękuję Ci bardzo za to, że objawiłeś nam w Twoim Słowie, kto jest naszą matką. Że tą naszą matką jest Górna Jerozolima. I modlę się o to, abyś nas wszystkich, Panie, też tak pobudził w Duchu Świętym do tego, abyśmy zapatrzyli się w tę Górną Jerozolimę. To Królestwo Twoje, które nadchodzi. Modlę się o to, aby nasze życie właśnie nabierało cech Królestwa Bożego. Aby nasze postępowanie było pełne zasad Królestwa Bożego, które nadchodzi. Modlę się o to, by Twoje Królestwo wywierało na nas wpływ. Tak, żebyśmy Jego szukali przede wszystkim, żebyśmy sercem do Niego lgnęli i abyśmy żyli na co dzień w świetle tego Królestwa. Amen.
Święta oczyszcza krew, to jest moc.
Pozdrawiajcie serdecznie od naszej społeczności. Pozdrawiamy tych, którzy są z nami online, bo nie mają możliwości być tutaj na miejscu. Też Was błogosławimy. Cieszymy się, że możemy razem być w społeczności. A nasze nabożeństwo chcę zakończyć słowami, którymi zakończony jest drugi list do Koryntian. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg Waszemu życiu. Amen.
Amen.